Gościem Radia Maria jest pan redaktor Sebastian Karczewski, redaktor naczelny miesięcznika dla odważnych, Non Possumus Imperative. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie redaktorze, prezes IPN-u, dr Karol Nawrocki, był pytany, jak się odnosi do materiałów przygotowanych przez dziennikarzy na temat Jana Pawła II. Mówi, że zarówno w książce, jak i reportażu mamy do czynienia z nadinterpretacjami sprawiającymi nawet wrażenie manipulacji. Mówi, dokumenty wytworzone przez komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej są wykorzystywane wybiórczo. Daje to obraz dążenia do udowodnienia za wszelką cenę tezy, że Karol Wojtyła, arcybiskup, a potem kardynał, wiedział o sprawach pedofilii wśród podległych mu księży i nic z tym nie zrobił. Prawda jest zgoła odmienna od wniosków wysnutych przez dziennikarzy i zaprezentowanych zarówno w książce, jak i reportażu. Poza tym z niektórych dokumentów, wbrew warsztatowi historycznemu, cytowane są tylko te fragmenty, które pasują do takiej tezy. Jak pan się odniesie do tych materiałów i do tego, co mówi prezes IPN-u?
No trudno się z tym nie zgodzić, ale ja jestem dziennikarzem i tylko dziennikarzem, więc mówię to z pozycji dziennikarza, a nie historyka. Ocena historyka jest, myślę, w tej kwestii bardziej rzetelna i bardziej uczciwa niż ocena dziennikarza. Natomiast jeśli mówimy o to, że te dokumenty są wykorzystywane wybiórczo, no tutaj nie jest to dla mnie zaskoczenie i żadna nowość, bo przypomnijmy sobie, jak było chociażby ze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Też dopasowano to, co było potrzebne do określonego założenia, określonego celu i określonego zarzutu i w ten sposób rozpętano, pamiętamy, jaką wojnę wypowiedziano arcybiskupowi. I tutaj również taką manipulacjami pewnego rodzaju posługiwali się historycy. Więc jeżeli wymagamy od dziennikarzy, czy mamy zarzuty w stosunku do dziennikarzy, że raz jest tak, że wykorzystujemy pewne rzeczy, dokonujemy pewnych manipulacji, to również historycy, prawnicy i wszyscy inni powinni się wystrzegać tego typu działań, bo wtedy taka czy inna opinia, jeżeli ona będzie zawsze prawa, zawsze będzie ten odbiór inny. Dzisiaj no, niektórzy mogą podważać właśnie w ten sposób wypowiedzi historyków, że a przecież tutaj też robiliście to samo, więc tu bym był ostrożny w tej ocenie, ale jako mówię to jako dziennikarz, nie jako historyk, bo historycy zapewne mają większą wiedzę na ten temat i potrafią to włożyć w odpowiednie tryby. Natomiast to, że wykorzystano to w stosunku do Jana Pawła II, to zorientuje się w tym nawet nie historyk, no przeciętny człowiek po przeczytaniu tych publikacji czy tych artykułów zobaczy, ile tam jest nieścisłości, ile dopowiedzeń nie mających pokrycia nawet w materiale przedstawionym w danym reportażu czy w książce, ile jest błędów tego rodzaju, więc tu nie potrzeba żadnej większej wiedzy, by zorientować się, że w tej sprawie coś nie gra.
No bo kwestia podstawowa warsztat historyka, ale też rzetelnego dziennikarza jest no takiej umiejętność krytycznej analizy wykorzystywanych źródeł. Dotyczy to także, a może w szczególności materiałów komunistycznej bezpieki, bo przecież ona niczemu innemu, o niczym innym nie myślała, jak tylko, żeby oczernić, zdyskredytować, pozbawić autorytetu Kościół i ludzi Kościoła.
Oczywiście, ja zawsze mówiłem, że punktem wyjścia dla pracy dziennikarzy i dla opinii dziennikarskiej jest to, że informacja powinna być sprawdzona. I to nie raz, a kilkakrotnie powinno się sprawdzić informację. Zanim dziennikarz poda do wiadomości publicznej, powinien tą informację rzetelnie sprawdzić. Natomiast u nas jest tak, są dwie metody przynajmniej, ja zauważam, że ktoś gdzieś coś palnie rzuci jakąś plotkę i są tacy dziennikarze, którzy biegną od razu do mediów, do radia i prezentować to jako prawdę objawioną. Jest druga też, drugi sposób, a mianowicie założą sobie jakąś prawdę, w cudzysłowie mówiąc, i przez jakiś czas zbierają kompromaty czy materiały, by tą prawdę udowodnić. To są te dwie najbardziej widoczne metody działalności dziennikarskiej. Zadaniem dziennikarza jest, ja to wielokrotnie powtarzałem, pokazywanie prawdy, ale prawda to nie jest tak, że spływa nam, że tak powiem, z nieba, czy znajdujemy na ulicy. Dojście do prawdy to czasami wymaga rzetelnej pracy, nawet kilkuletniej i sprawdzania wielu informacji, wielu wątków, a nawet po sprawdzeniu tego wszystkiego dziennikarz czasami ma wątpliwość co do tego, jak naprawdę to wszystko wyglądało. Dlatego ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego, że gdzieś usłyszymy, gdzieś coś, ktoś powie i od razu publikujemy informacje całkowicie niesprawdzone i tym samym niewiarygodne.
Panie redaktorze, po przyjaciółce Jana Pawła II, która okazała się nierzetelnym krytykiem i zwolenniczką aborcji, tu widzę Gazeta Wyborcza, sięga po córkę przyjaciela, która ma być też autorytetem w sprawie Jana Pawła II, Magdalena Smoczyńska, córka Jerzego Turowicza, wieloletniego redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. No, mówi, wyniki dziennikarskich śledztw Overbecka i Gutowskiego ukazują straszną prawdę, straszną, otóż jego ewidentne w świetle świadectw i dokumentów działania tuszujące zbrodnie pedofilskie. No, jak to jest? No, to ewidentne w świetle świadectw, dokumentów, najwidoczniej córka no, przyjaciela woli dać wiarę. Właśnie pytanie komu? Czy stacji TVN, czy holenderskiemu dziennikarzowi, który sam przyznał się, że wiedzę o Kościele czerpał z faktów i mitów, a nie naukowcom, szanowanym historykom, którzy na owym reportażu, książce nie zostawili suchej nitki, kawałek po kawałku, punktując ich nierzetelność.
Jest takie powiedzenie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i to tutaj w tych wypowiedziach dziennikarskich, pseudoprzyjaciół papieża czy pseudospółpracowników jest bardzo, bardzo widoczne. No, ja, no nie wiem, trudno jest oceniać takie wypowiedzi, jeżeli tam nie ma żadnego odniesienia do faktu. Bo to działa na zasadzie, ja wiem, ja jestem przekonany, ja pokazuję to jakąś rzetelną prawdę. No, takiego
ktoś pokazał, autora. Ktoś powiedział, a ja się teraz do tego odnoszę, bo mnie proszono, bo czuję się w obowiązku stanąć po jednej czy po drugiej stronie, prawda, bo wypowiadają się różni, no ale też ci, którzy próbują pokazać w takim ani innym świetle Jana Pawła II, no pytanie, czy nie naginają, czy nie próbują tego w dalszy sposób jakoś tak uprowadzać, by pokazać to jednostronnie.
Znaczy, jeśli już mówimy o postaci pana Overbecka, no to ja przypomnę, że to pan Overbeck lansował Marka Lisińskiego, założyciela fundacji Nie lękajcie się, jako ofiarę księdza pedofila. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Pan Lisiński okazał się oszustem, a pan Overbeck nawet o tym nie wspomniał i nie pokazał, w jaki sposób doszło do tego oszustwa. Co do filmu, do projektu pana Gutowskiego, ja przypomnę tylko, że w tym pierwszym filmie Don Stanislao pan Gutowski zasłonił to, co było w liście kardynała Dziwisza, czyli odpowiedź na pytania pana Gutowskiego. Nie pokazał tego treści tego listu, zarzucając jednocześnie kardynałowi, że nie odpowiedział na jego pytania, gdzie sam pokazuje list, zasłaniając odpowiedzi, twierdząc, że nie odpowiedział na te pytania. To jest to rzetelne dziennikarstwo, w cudzysłowie mówiąc. Jeżeli my uważamy, że ci dziennikarze prezentują prawdę, no to pytanie o tych ludzi, którzy wyrażają takie opinie, co dla nich jest prawdą.
Co możemy w tej sytuacji zrobić, bo też pojawiają się informacje, że no, protestujemy, patrzymy, jak się nawet kibice zachowują, ale wielu z nas też podejmuje taką inicjatywę, czy marsze, wspólna modlitwa, czy w tę niedzielę, czy to już było nawet na Podhalu takie spotkania, taką manifestację tego, że jesteśmy po stronie Jana Pawła II, że przyznajemy się do tego, że jesteśmy katolikami, ludźmi wierzącymi i to, co mówił, ta nauka, to, którą pozostawił nam Jan Paweł II, świadectwo jego życia, nie jest nam obce, jesteśmy jak najbardziej w 100% za.
Ja myślę, że w tej kwestii, no zróbmy najwięcej jak się da. To znaczy te wszelkie tego rodzaju inicjatywy są jak najbardziej cenne i zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o osobę Jana Pawła II. Ja przypomnę rok 1979, pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polaków, którzy żyli stłamszeni tym systemem komunistycznym. I co się stało? I stał się cud, bo kiedy Ojciec Święty przyjechał do Polski, okazało się, że tłumy ludzi wyszły na spotkanie witać Ojca Świętego, tłumy ludzi na mszach świętych, tłumy ludzi oklaskiwały Ojca Świętego. Nagle Polacy zobaczyli, że ci, którzy są w opozycji do tego systemu komunistycznego, że ta rzesza jest tak wielka. Oni zobaczyli, Polacy zobaczyli, ci wierni prawdzie, wierni Chrystusowi, ilu ich jest. I to rozpętało tą drogę do mówiąc, obalenia komunizmu i to do tego, co stało się w następnych latach. Być może nie jest to przypadkiem, być może to, w cudzysłowie mówiąc, jakaś błogosławiona wina tych filmów, że Ojciec Święty znów będzie w stanie nas zmobilizować, znów wyjdziemy na ulicy i zobaczymy, ilu nas jest, bo też żyjemy w jakimś, jakoś tłamszeni tym kłamstwem, bo wiele osób się nie poddaje jednak, ale jednak ktoś próbuje nas tłamsić tym kłamstwem i teraz jest to dobry moment, by zobaczyć, popatrzeć, ilu nas jest tych, którzy w to kłamstwo nie wierzą i którzy chcą wyrazić swój radykalny przeciwko tym kłamstwom.
No są tacy, którzy patrzą, że Jan Paweł też jakąś taką iskrą był, nie tylko dla Polski, ale dla Europy, dla świata, znaczącą, prawda, jeżeli chodzi o Kościół, o jego świadectwo życia, o jego postawę. No a dziś no tak jakoś dotykany jest przez Polaków.
Ja nawet powiem tak, jak ojciec powiedział, że był, ja powiem, że jest tą iskrą. Tylko no, chodzi o to, by ta iskra jak gdyby znów zapaliła większy ogień, a to jest możliwe. Święci mają to do siebie, jak gdzieś to już pisałem, czy mówiłem na naszego dziennika, że wraz z odejściem z tego świata ich misja się nie kończy i dają o sobie znać. Ja myślę, że tak będzie w przypadku świętego Jana Pawła II.
Dziękuję bardzo. Był z nami redaktor Sebastian Karczewski, dziękuję, redaktor naczelny miesięcznika Non Possumus Imperatif. Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. To były aktualności dnia.